Wstydliwa sprawa. Katrinę Schmidt zatrzymano 28 czerwca 1939 roku, gdy tylko pokazała paszport funkcjonariuszowi Straży Granicznej w Zuderwik, niemieckim miasteczku, przez które prowadziła droga do holenderskiego Dinxperlo. Szybko dowiedziała się, jak poważne zarzuty na niej ciążą. Od kilkunastu miesięcy przesyłała do angielskiego banku tysiące funtów. Było to nielegalne, a kara mogła być tym bardziej surowa, że wykorzystywała żydowskich uciekinierów, których wyposażała w fałszywe paszporty, aby mogli wydostać się z hitlerowskich Niemiec. Za tę przysługę, ratującą im życie, mieli przemycać pieniądze i deponować w londyńskim banku. Tam rosło konto, które miało tej 57-letniej kobiecie zapewnić spokojną przyszłość. To był poważny wiek, jak dla prostytutki, choć kilka lat wcześniej wycofała się z zawodu i w 1934 roku założyła w Berlinie dom publiczny. Doświadczenie w doborze personelu, a może łut szczęścia, sprawiły, że placówka rozkoszy funkcjonowała świetnie, przynosząc właścicielce niezłe dochody, za które postanowiła sobie urządzić wygodne życie w Anglii. Nie udało się. Kitty, jak nazywali ją przyjaciele i klienci, w kajdankach wsadzono do policyjnego ambulansu i wysłano w powrotną drogę do Berlina. Mogła się spodziewać, że wkrótce znajdzie się w cuchnącej celi w gestapo lub policyjnym komisariacie i surowej kary. Musiała być bardzo zaskoczona, gdy po kilku godzinach jazdy samochód zwolnił na eleganckiej berlińskiej ulicy Prinz Albrechtstrasse, przed wysokim, czteropiętrowym budynkiem o wysokich oknach, wyłożonym płytami z piaskowca. Przejechał przed frontonem, gdzie wartę pełniło dwóch esesmanów w czarnych mundurach i wjechał na podwórze przez bramę w wysokim murze. Właścicielka domu publicznego znalazła się w głównej kwaterze Gestapo i Sicherheitsdienst, Służby Bezpieczeństwa SS. Jej przewiny nie były tak wielkie, aby uzasadniały wizytę w tak ważnej instytucji. Zaskoczenie było tym większe, że doprowadzono ją do gabinetu SS-Sturmbannführera Waltera Schellenberga, szefa kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa. Naprzeciw niej stanął oficer, którego czarny mundur nie budził grozy, lecz jedynie dodawał powagi młodemu, miał 29 lat, mężczyźnie o miłej, wręcz chłopięcej twarzy. Czy pomyślała, że już go spotkała? Może była za bardzo przestraszona, aby odgrzebywać w pamięci twarze licznych mężczyzn, jacy przewijali się przez jej życie i zawód. W jego zachowaniu nie było kurtuazji. Podniósł kartkę i odczytał tonem, który przejął ją dreszczem.
Jest pani winna udziału w przemycie ludzi, nielegalnym transferze pieniędzy i fałszowaniu dokumentów. To są przestępstwa zagrożone wieloletnim wyrokiem. Pani wina nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Odłożył kartkę i usiadł za biurkiem.
Mamy zeznania tych, którym nie udała się ucieczka z Niemiec, a schwytani na granicy obciążyli panią.
Nie zaprzeczała. Nie miałoby to żadnego sensu, chociaż wciąż zastanawiała się, dlaczego przywieziono ją do tak wielkiego gmachu, a nie do celi w policyjnym areszcie. Dostrzegała w tym cień szansy na uniknięcie losu, jaki mógł się wydawać jej przeznaczeniem.
Zostanie pani wysłana do obozu koncentracyjnego.
Wiedziała, jak hitlerowskie władze postępują z ludźmi pomagającymi Żydom. Nie mogło nawet liczyć na proces. Tylko dlaczego przywieziono ją na Prinz Albrechtstrasse? Czego SS-mani, sprawujący tak wysokie funkcje jak oficer, do którego przyprowadzono ją w kwaterze głównej Sicherheitsdienst, chcieli od niej? Walter Schellenberg po wojnie wyjawił, że plan wyszedł od Reinharda Tristana Heydricha, przebiegłego i bezwzględnego szefa hitlerowskich tajnych służb. Był to człowiek o nieposkromionej ambicji, wciąż żądny sukcesów i uznania swoich szefów, a przede wszystkim władzy. Chętnie przebywał w towarzystwie Schellenberga, który mu imponował, choć trudno wytłumaczyć dlaczego. Heydrich pochodził ze znakomitej rodziny. Jego ojciec był kompozytorem i autorem muzyki do kilku oper, śpiewakiem operowym, fundatorem konserwatorium muzycznego w Halle. To na cześć operowych bohaterów rodzice nadali mu imiona Reinhard z opery Amen, napisanej przez ojca, i Tristan z Tristana i Izoldy Wagnera. Być może Schellenberg imponował mu wykształceniem, gdyż ukończył prawo, gdy Heydrich tylko szkołę kadetów, po której w 1922 roku zaciągnął się do marynarki wojennej. To jego żona, Lina von Osten, chłodna nordycka piękność, niepozbawiona dumy i własnych ambicji, jak określa ją Schellenberg, tęskniła za bardziej inteligentnymi i towarzysko wyrobionymi ludźmi ze świata literatury i sztuki. Trudno było ją uznać za piękność, czemu przeczyły masywna, wysunięta żuchwa, rzadkie włosy, perkaty nos i lekki zez. Widocznie Schellenberg chciał się przypodobać szefowi, komplementując jego żonę. Heydrich często w jego towarzystwie jeździł konno, chodził do teatru i na koncerty, pokazywał się w najlepszych kręgach berlińskiej Society. Wszystko ku zadowoleniu żony, akceptującej ukulturalnianie męża, ale Lina nie podejrzewała, że może to kryć pewne tajemnice. Heydrich często dzwonił do Schellenberga, swojego kulturalnego przewodnika, anonsując.
Walter, mówi Heydrich, dzisiaj wieczorem musimy się gdzieś wybrać. Inkognito. Zjemy razem kolację, a potem ruszymy na lumpy.
Włóczyli się od knajpy do knajpy, tęgo pijąc. Zapewne odwiedzali też berlińskie domy publiczne. Po to potrzebowali inkognito. Kto zresztą chciałby niepokoić groźnego szefa policji kryminalnej? Czy trafili również do Lupana Rukity? Zapewne tak. Bo skąd właśnie ta kobieta przyszłaby im do głowy jako najlepsza wykonawczyni przewrotnego planu? Heydrich realizację zlecił Schellenbergowi. Ten z początku nie oponował. Zdawał sobie sprawę, że nie może sprzeciwiać się pomysłom ambitnego szefa. Znalezienie pretekstu do zatrzymania Kitty okazało się łatwiejsze niż przewidywał. Nie należało się spodziewać, że kobieta nie przyjmie jego propozycji.
Niech pani wybiera. Obóz koncentracyjny albo prowadzenie ekskluzywnego domu publicznego.
Robiła to przez wiele lat. Dlaczego nie miałaby robić dłużej? Tym bardziej, że nowa inwestycja byłaby realizowana pod skrzydłami złowrogiej służby bezpieczeństwa SS. Oczywiście zgodziła się. Schellenberg zaczął działać. Przy pomocy podstawionej osoby wynajął ostatnie piętro trzypiętrowej kamienicy przy Gisebrechtstrasse 11 w centrum Berlina, tuż przy Kurfürstendamm. Wnet rozpoczęto gruntowny remont, który był konieczny ze względów technicznych. Ówczesne mikrofony, nie dość, że duże, to miały niewielki zasięg i czułość, a w dodatku wymagały podłączenia kabli. Ponadto w każdym pokoju trzeba było ich umieścić kilka, aby wyłapywały słowa padające w każdym kącie. To oznaczało, że z każdego pokoju wychodziła gruba wiązka przewodów, które trzeba było gdzieś ukryć. Jak wspominał Schellenberg, wstawiono tam podwójne ściany, co wskazywałoby, że działały tam nie tylko mikrofony, lecz również kamery lub aparaty fotograficzne. Tajna służba SS musiała uwzględnić, że w ten sposób uzyskają materiał kompromitujący bywalców salonu Kitty, a więc przydatny przy próbie szantażu. Kable z trzeciego piętra biegły do piwnicy, gdzie urządzono punkt podsłuchowy, w którym pracowało trzech techników obsługujących magnetofony. Pozostało tylko znaleźć i wybrać odpowiedni personel. Doświadczenie Kitty Schmidt gwarantowało, że goście będą zadowoleni z wizyt w jej salonie, a nie było to jednoznaczne z zadowoleniem tajnych służb. W tym czasie Schellenberg odmówił dalszego udziału w tym przedsięwzięciu, uznając, że nie przystoi oficerowi wybierać prostytutek. Nie chciał też zgodzić się na oddanie do służby w domu publicznym swoich agentek, jak powiedział, zbyt wartościowych, aby je zmuszać do podjęcia takiej pracy. Heydrich musiał przymknąć oko na niesubordynację podwładnego, który już zaskarbił sobie sympatię i protekcję samego Heinricha Himmlera, szefa SS. A z nim Heydrich wolał nie zadzierać. Postanowił jednak odegrać się przy pierwszej okazji i tak zrobił. Sprawą naboru personelu zajął się Arthur Neibe, szef policji kryminalnej, który przez wiele lat pracował w sekcji do walki z nierządem. Nie dość, że dobrze znał berliński półświatek, to mógł skorzystać z rad i ocen Kitty. Ta okazała się sprytniejsza niż początkowo sądzono. To ona wpadła na pomysł, żeby w jej nowym salonie zatrudniać nie tylko prostytutki, ale także porządne Niemki. Schellenberg, choć usunął się w cień, to nie spuszczał oka z postępów przy realizacji pomysłu swojego szefa. Zauważył więc z przykrością, jak zapisał to w pamiętniku, że wśród 20 wybranych znalazło się wiele pań z wyższych sfer społeczeństwa niemieckiego, które z chęcią zgodziły się służyć swojemu krajowi w ten sposób. No cóż, patriotyzm ma wiele postaci. Ta nie wymagała wielkich poświęceń, a w każdym razie tak wielkich, jakie w patriotycznym zrywie składali żołnierze. W marcu 1940 roku salon Kitty rozpoczął działalność. Wielu starych bywalców domu publicznego prowadzonego przez Kitty chętnie przybywało do jej nowego lokalu. Oczywiście przyjmowała ich, gdyż nic nie mogło wzbudzić podejrzeń, ale prawdziwi wybrańcy musieli znać hasło. Brzmiało: przyjeżdżam z Rothenburga. Chodziło o piękne stare miasto w Bawarii. Nie wiadomo dlaczego wybrano właśnie tę nazwę, aby ci, którzy hasło wypowiedzieli, mogli otrzymać specjalne traktowanie. Od razu wiedziała, że ma do czynienia z kimś ważnym, co uruchamiało specjalną procedurę. Niewykluczone, że również był to sygnał dla techników siedzących w piwnicy, aby włączyli mikrofony i magnetofony. Kitty przynosiła album ze zdjęciami swoich dziewczyn i, udzielając fachowych porad, pomagała gościowi wybrać. Po 10 minutach zjawiała się dziewczyna, aby doprowadzić gościa do pokoju, gdzie już funkcjonowały mikrofony. Jedynie z generałem Zeppem Dietrichem Kitty nie miała kłopotu. Ten były kierowca i ochroniarz Hitlera doszedł na szczyty wojskowej kariery, przejmując dowodzenie reprezentacyjnym oddziałem SS Leibstandarte Adolf Hitler. Potem dowodził korpusem pancernym, a nawet armią pancerną Waffen-SS. On po podaniu przepisowego hasła nie wybierał wśród albumowych zdjęć, a żądał dostarczenia do pokoju wszystkich 20 pensjonariuszek. Z reguły w takich wypadkach, gdy do salonu przybywał hitlerowski dostojnik, o którym było wiadomo, że popiera go Himmler lub Heydrich, wyłączano mikrofony. Tak też się działo, gdy próg lokalu na trzecim piętrze przekraczał sam Reinhard Heydrich, który przybywał na inspekcję, a najwidoczniej miał już dość swej ślubnej, chłodnej germańskiej piękności. Nie tylko żądze ściągały go na trzecie piętro budynku przy Gisebrechtstrasse. On szukał sposobu odegrania się na Schellenbergu, aż znalazł, gdy, oczywiście w ramach inspekcji, przekroczył próg salonu Kitty. Następnego dnia wezwał Schellenberga. Powiedział do niego:
nie wiem, na jakiej podstawie Himmler twierdzi, że wbrew moim poleceniom nie wyłączył pan aparatów, gdy dokonywałem inspekcji salonu Kitty.
Kłamał. Schellenberg był za sprytny, aby w tak naiwny sposób podłożyć się groźnemu szefowi, napisał w pamiętniku.
Intryga okazała się niewypałem, gdyż natychmiast od całego zespołu techników uzyskałem zeznania pod przysięgą, wykazujące, że moje polecenia dotyczące wyłączenia mikrofonów w określonych sytuacjach zostały wykonane.
Mikrofony zbierały wyznania, nieopatrznie rzucone słowa, które Himmler, Heydrich i Schellenberg mogli wykorzystać w partyjnej walce. Ludzie otaczający Hitlera byli jak zgraja wilków, gotowi natychmiast przyjaźń zamienić w bezwzględną wrogość i zniszczyć tego, który im zagrażał lub stał na drodze do kariery. Jakie materiały zebrano dzięki podsłuchom w salonie Kitty? Niewiele na ten temat wiadomo, gdyż stenogramy, jeżeli sporządzano je z nagrań, nigdy nie trafiły do archiwum, a same taśmy zostały zniszczone. Gadulstwo rozanielonych gości Madame Kitty było śmiertelnie groźne. Niewykluczone, że jeden z tych najznamienitszych, włoski minister spraw zagranicznych Galeazzo Ciano, zapłacił za to głową. Nie cierpiał nazizmu, choć jego teść, włoski dyktator Benito Mussolini, był najlepszym i najwierniejszym sojusznikiem Hitlera. W pamiętnikach Ciano jest wiele sympatii dla Polaków i ogromna niechęć, a nawet wrogość wobec Niemców. Nie ukrywał jej w salonie Kitty, gdy czuł się pewnie, nie spodziewając się, że jego wynurzenia sprowokowane przez odpowiednio wyszkoloną dziewczynę rejestrują mikrofony. Niemcy nie mogli mieć lepszego dowodu wrogiego nastawienia włoskiego ministra spraw zagranicznych. Został aresztowany przez Gestapo w 1943 roku po tym, jak głosował na posiedzeniu Wielkiej Rady Faszystowskiej za odebraniem władzy teściowi. Niemcy nie zabili go, ale wydali w ręce włoskich faszystów, a ci wykonali wyrok, co stało się 11 stycznia 1944 roku, gdy Ciano posadzono na krześle i oprawca strzelił mu w tył głowy. A Heydrich wciąż poszukiwał dowodu zdrady szefa wywiadu wojskowego, admirała Wilhelma Canarisa. Chciał go zniszczyć, aby przejąć Abwehrę i połączyć w swoim ręku wywiad SS i wojskowy. Aż pewnego dnia salon Kitty dostarczył dowodu, którego Heydrich tak poszukiwał. Canaris nie odwiedzał tego lokalu. Był na to za mądry i za przebiegły, aby dać się usiedlić w tak prymitywny sposób. Przychodzili tam jego ludzie, a wśród nich dr Wilhelm Schmidhuber. Ten funkcjonariusz Abwehry kierował operacją 7. Pod tym kryptonimem kryła się wielka akcja ratowania Żydów, których przemycano do Czech i Austrii, a stamtąd do Szwajcarii. Być może Schmidhuber pochwalił się swoimi zasługami. Może powiedziało kilka słów za dużo, które gestapowców przesłuchujących taśmy naprowadziły na ślad. Został aresztowany. Był pewny siebie. Uważał, że Canaris wstawi się za nim. Mijały dni, a pomoc nie nadchodziła. Wtedy wysłał wiadomość do Canarisa, że jeżeli nie uwolni go, wówczas gestapo dowie się całej prawdy. Bez rezultatu. Wreszcie uznał, że Canaris go opuścił. Zaczął mówić. Jego zeznania nie dotyczyły bezpośrednio szefa Abwehry, ale obciążały najbliższych współpracowników Hansa Ostera i Hansa von Dohnanyego, związanych z działaniami antyhitlerowskiej organizacji Schwarze Kapelle. Oster został umieszczony w areszcie domowym, Dohnany w więzieniu Wehrmachtu. Oskarżono go o zdradę i czerpanie korzyści z przerzutu rodzin żydowskich do Szwajcarii. On jednak bronił się bardzo zręcznie. Twierdził, że to gra Abwehry, tworzącej siatkę wywiadowczą w środowisku żydowskich emigrantów. I nagle wydało się, że zła karta odwróciła się za sprawą całkowitego przypadku. Śledztwo nagle zatrzymało się, gdyż główny oskarżony zachorował na zapalenie żył. Wkrótce wykryto u niego zator mózgu. Dohnany musiał być przeniesiony do szpitala. Gestapo nie dało jednak za wygraną i szybko wydobyło Dohnaniego z bezpiecznego szpitala, w którym umieścił go Canaris. Chory zrozumiał jednak, że jedyną szansą jest opóźnianie procesu. W grypsie przesłanym do żony prosił o dostarczenie bakterii dysenterii. Trutka podziałała. Ciężka choroba uniemożliwiła składanie zeznań w sądzie i trzymała z dala od niego oprawców z gestapo. Jednakże ta gra zdenerwowała ich do tego stopnia, że wywieźli majaczącego w gorączce więźnia i zastrzelili gdzieś w lesie pod miastem. Pętla wokół Canarisa zaciskała się, ale wrogowie nie mieli bezpośrednich dowodów. Zdrada popełniona przez ludzi z Abwehry kompromitowała szefa, ale nie uzasadniała aresztowania go. Stało się to dopiero w 1944 roku. Były szef Abwehry umarł męczeńską śmiercią 9 kwietnia 1945 roku w obozie we Flossenbürgu. Wydawałoby się, że Katherine Schmidt służyła SS najlepiej jak mogła, czyli zarządzając domem publicznym, a do polityki się nie mieszała. Jednakże w końcu 1941 roku lub na początku 1942 miało miejsce zastanawiające wydarzenie. Wywiad brytyjski podłączył się do kabli biegnących do magnetofonu w piwnicy i też rejestrował to, co wyznawali goście salonu. Jak to możliwe? Jedyne wyjaśnienie, dotychczas znane, wydaje się nadzwyczaj naiwne. Otóż jeden z częstych gości salonu, Ljubo Kolczew, sekretarz prasowy rumuńskiej ambasady, zauważył ekipę układającą przewody w kanale na chodniku, przed kamienicą Kity. Szybko zorientował się, że muszą prowadzić do mikrofonów w pokojach i równie szybko podłączył do nich kable, odprowadzając je do piwnicy w tym budynku. A tam Anglicy wnet zainstalowali magnetofony. Ljubo Kolczew okazał się brytyjskim agentem o nazwisku zapewne fikcyjnym Roger Wilson. Brzmi to jak bajka, a zakończenie jest jeszcze bardziej niewiarygodne, gdyż Kolczew Wilson miał zostać schwytany i odesłany do obozu jenieckiego. Po wojnie słuch o nim zaginął. Wymyślając taką historię, wywiad brytyjski w istocie strzegł tożsamości swego najcenniejszego agenta, którym była Kitty. Ona raz wykazała się świetnym wyczuciem w sytuacji, gdy w końcu czerwca 1939 roku usiłowała wyjechać z Niemiec, przewidując, że wojna wybuchnie lada tydzień. Z równą przenikliwością oceniła rozwój wojennej sytuacji i gdy Wehrmacht ugrzązł pod Moskwą, uznała, że najwyższy czas zrobić coś dla aliantów. Tylko ona znała tajemnicę pokoi w jej salonie. Tylko ona wiedziała, dokąd prowadzą kable, a mając zaufanie techników obsługujących aparaturę oraz sposoby uzyskania ich przychylności, mogła zdobyć techniczne projekty i przekazać to brytyjskiemu wywiadowi. Nie można wykluczyć, że kontakty z Secret Intelligence Service nawiązała już wcześniej, być może w 1939 roku, gdy organizowała ucieczki Żydów do Wielkiej Brytanii. Pieniędzy, które wpływały na jej konto w londyńskim banku, nie wpłacała sama, lecz było to wynagrodzenie przelewane przez brytyjskie tajne służby. Jeżeli tak było, to ta tajemnica Kitty nigdy nie wyszła na jaw, choć przybytek ten działał do 1944 roku. Nawet po tym, gdy bomba zniszczyła ostatnie piętro, przeniesiono salon na parter. Katherine Schmidt, nie niepokojona przez alianckie tajne służby, spokojnie spędzała powojenny czas. Zmarła w 1954 roku, nie ujawniając żadnej z tajemnic jej salonu.